Dzisiaj chciałbym jakby po raz ostatni w pewnym sensie mówić o czym właśnie, o czym ja zawsze mówiłem. Kto pamięta? Budynek finansowy. Pastor, finanse, budynek. Żeby była właściwa kolejność. Misja, modlitwa, społeczność. Społeczność, modlitwa, misja. Misja, modlitwa, społeczność, misja. Jakoś tak. Tak jest, więc dzisiaj znowu o misji, ale kończąc ten taki potrójny cykl kazań, a od następnego razu zajmiemy się pewnie Księgą Objawienia na życzenie Borysa, ale to od następnego razu. Dzisiaj jeszcze chciałbym właśnie mówić o misji i taki tytuł na rzecz właśnie Szymona to idźcie, jesteście posłani, żeby go wyręczyć w jego ciężkiej pracy nadawania tytułów kazaniom. Wytniesz to, dobrze. Kochani, więc dzisiaj Witek rozpoczynał czytając Dzieje Apostolskie i tam też wybrzmiały te słowa, tak, że Pan Jezus przed odejściem udzielił właśnie apostołom pewnych nakazów, czy pouczył ich, tam chyba było napisane. Później jeszcze raz jest powtórzone, że właśnie macie być mi świadkami aż po krańce ziemi. Tak? I cała ta Księga Dziejów Apostolskich jest trochę takim pierwszym rozdziałem tego, jak Kościół był świadkami. I wszyscy wiemy, że w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale mamy to tak zwane wielkie posłannictwo, w którym Pan Jezus mówi do swoich uczniów właśnie takie te słowa, które często powtarzamy, często brzmią, natomiast pewnie różnie to bywa z ich wykonaniem. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Tak więc, i nie brzmi to tak, jak niektórzy czasami mówią, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ale brzmi dokładnie tak, idąc, czyńcie uczniami. Pan Jezus nawet jakby nie wydaje polecenia, on zakłada, że Kościół jest Kościołem w drodze, że Kościół jest Kościołem, który się rusza, który idzie. I idąc, czyni to, co najważniejsze, czyli czyni uczniami wszelkie narody. Więc Kościół po pierwsze jest Kościołem ruchomym, czy powinien być Kościołem ruchomym. Nie zasiedziałym, nie zastałym, nie zatwardziałym, ale ruchomym. Kościołem, który idzie, porusza się po to, żeby czynić uczniami. I wiecie, w pewnym sensie w moim życiu, mojej rodziny, jakoś tak było, że my od 30 lat się poruszamy. Kiedyś ja nawet tego nie byłem świadomy, jak wyjeżdżaliśmy z Giżycka, nasz syn powiedział, wiecie co, mieszkaliśmy tu najdłużej, całe 5 lat. I to faktycznie był najdłuższy taki okres, gdzie byliśmy na jednym miejscu przez 5 lat. Mieszkaliśmy w jednym miejscu, a tak z reguły co 3-4 lata stąd aż do, mówiąc dosłownie, aż do Pacyfiku, żeśmy się poruszali na wschód, kierując się i tam, i z powrotem, i będąc w różnych miejscach, wśród różnych też narodów, mieliśmy okazję właśnie uczestniczyć w tym dziele tego, żeby czynić uczniami. I wiecie, dzisiaj wiecie, ile jest narodów na świecie? Taka zagadka. Ile jest narodów na świecie? Niech ktoś rzuci jakieś hasło. 10 tysięcy, 17 tysięcy. Jest 7 tysięcy języków, ale 17 tysięcy narodów. Tak jako ciekawostka. I z tych 17 tysięcy narodów, 40% to są narody, które określa się jako niedotknięte Ewangelią. I taka definicja narodu niedotkniętego Ewangelią to jest naród, w którym poniżej 5% ludzi to są chrześcijanie jakiegokolwiek autoramentu. tak? Czy tradycyjnego, czy właśnie jakiegoś ewangelicznego, ale poniżej 5% ludności tego narodu. I dalej 40%, trochę mniej niż połowa, tak? Narodów jest zdefiniowana jako niedotknięte Ewangelią, jako tam, gdzie chrześcijan praktycznie nie ma. I prawdopodobieństwo spotkania kogoś wierzącego jest... Kiedyś taką widziałem, jedna z misji zrobiła taką właśnie listę, wiecie, ile razy w życiu w jakimś kraju można usłyszeć Ewangelię, jaka jest średnia. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale w Polsce to było coś na zasadzie co godzinę. Statystycznie. I oczywiście różne rzeczy wchodzą pod uwagę, czyli ilu chrześcijan możesz spotkać na ulicy, czy w radiu, w telewizji są jakieś właśnie takie, wiecie, programy chrześcijańskie, czy w księgarniach są Biblie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jakby jakoś tam oni mają swoją metodę, jakąś mieli, policzyli, że w Polsce co chyba godzinę, czy co 40 minut statystycznie człowiek może w jakiejś formie usłyszeć Ewangelię, tak? I fakt jest taki, że może dzisiaj to już nie jest do końca prawda, ale jeszcze w moim pokoleniu, naszym takim pokoleniu, nas trochę starszych, to w każdym domu w zasadzie była Biblia na półce. Nie? Każdy miał na półce Biblię. Czy sięgał po nią, czy nie, to jakby zupełnie była inna sprawa, ale ona była praktycznie w każdym domu. Nie? Nawet ludzie niewierzący często Biblię mieli na zasadzie, że no, warto było mieć, czy wypadało mieć. Natomiast na drugim końcu skali, pamiętam, był Afganistan, w którym liczono, że w ciągu życia raz człowiek ma statystycznie szansę usłyszeć Ewangelię. Nie? Ze względu właśnie na warunki plus długość życia, która tam wynosiła około 30 lat, była średnia życia w Afganistanie. Tak? Ze względu na te wszystkie wojny, poziom życia i tak dalej, i tak dalej. To średnia życia w Afganistanie wynosiła 30 lat i jakoś tak policzyli, że właśnie Ewangelię można usłyszeć w zasadzie raz na 30 lat. Nie? Człowiek może usłyszeć. I prawda jest taka nadal, że wśród wielu narodów szansa spotkania chrześcijanina jest bliska zeru. Tak? Spotkania na ulicy, gdzieś w jakimś miejscu, w którym się przebywa. Więc Kościół ma być Kościołem teoretycznie, który jest posłany do narodów. Tak? Jest Kościołem, który się przemieszcza, który dociera i czyni uczniami. I być może zadanie czynienia uczniami nas może przerażać. Mówiliśmy na ostatnim kazaniu, że ty musisz najpierw być uczniem, tak? Żeby coś przekazać, to ty musisz coś mieć. Ty musisz, nawet żeby dojść do tego, aby gdzieś pójść, to Bóg musi wykonać pracę w naszym życiu i jeżeli mamy nauczać tego, co Jezus nam zostawił, to najlepiej jakbyśmy po pierwsze wiedzieli, co On nam zostawił, a po drugie jeszcze sami to robili, bo mówienie o czymś, czego się samemu nie robi, też jak wiemy, nie jest najlepszym sposobem na przekazywanie dalej, prawda, jakiś prawd, nie? To jest takie trochę sprzedawanie towaru, którego samemu się nie używa. Co jako sprzedawca, nie wiem ilu z nas tutaj się z handlem zajmowało, ja nie, ale tak sobie wyobrażam, że ktoś by mi chciał sprzedać coś, czego sam nie używa, to już na początku miałbym wątpliwości co do tego, co on mi sprzedaje, nie? Taka pierwsza rzecz. Więc kochani, jesteśmy Kościołem, który ma być ruchomy, który ma się poruszać. I oczywiście znowu, nie wszyscy pojedziemy do Afganistanu, nie wszyscy pojedziemy w te różne, do tych 40% narodów, bo nie jest to możliwe. Ale jedna z rzeczy, które możemy robić, to możemy mieć, tak brzydko to nazwę, ale obrazowo, możemy mieć swoje macki w różnych miejscach. I możemy sięgać do różnych miejsc na kilka sposobów, na różne sposoby tak naprawdę. Nie? Jednym z nich my, myślę, że chcemy, pamiętając właśnie o Marcie, która tu u nas była, która wyjeżdża do, czy już wyjechała, albo gdzieś jest może w samolocie w tym momencie, nie wiem, miała w kwietniu jechać, jest w Indonezji. I jeżeli będziemy o niej pamiętali rzeczywiście w modlitwie i wspieraniu jej, to ona może być taką naszą macką właśnie tam w Indonezji, pośród wielu narodów, które zamieszkują tamten kraj i które też w większości swojej nie ma tam chrześcijan. I myślę, że chciałbym, żebyśmy sobie przypominali nawzajem o tym, że chcemy się o Martę modlić, chcemy ją wspierać. Inną taką naszą macką jest właśnie, myślę, że tak jak Witek powiedział i chciałbym, żebyśmy to o tym myśleli, to że no w tym momencie wspieramy też różne rzeczy na Ukrainie. Tak? Ja przedwczoraj wróciłem z Chersonia, w którym już jesteśmy po raz któryś tam z kolei, już nawet nie liczymy, ile razy tam byliśmy. Jesteśmy tam po to, żeby wspierać ludzi, którzy cierpią. I jest to miasto, które cierpi. To jest, wiecie, około 300-tysięczne miasto przed wojną, w którym teraz zostało, przed chwilą sprawdzałem, nawet około 70 tysięcy ludzi, tak, wedle jakichś takich oficjalnych informacji. Więc miasto, które się wyludniło, ale zostali tam ludzie, z reguły ludzie starsi, bardzo wielu starszych ludzi, którzy już nie spakują się i nie pojadą, tak, do innego kraju czy do innego miejsca. Ludzi też, którzy właśnie no z różnych powodów zostali tam na miejscu. A jednocześnie jest to miasto, które tak, no, mówiąc wprost, jest terroryzowane. Wiecie, tam się jest i cel jest taki, żeby tak ludziom uprzykrzyć życie, żeby wyjechali, żeby porzucili to miasto, żeby stało się puste, żeby stało się taką strefą śmierci i pustki i faktycznie, no tak jak mówię, jest dosłownie terroryzowane dronami, są atakowane autobusy, taksówki, nie można zostawić otwartego okna, bo dron wlatuje do mieszkań i są atakowane prywatne mieszkania po prostu ludzi. Robi się to po to, żeby właśnie ich steroryzować, wyrzucić. Tak? Są trochę dobry trening na trójkącie tutaj mamy, bo jak idziemy, to patrzymy pod nogi. Nie wiem jak wy, ale jak ja idę tu po naszych okolicznych ulicach, to trzeba patrzeć pod nogi, żeby nie wdepnąć w coś najczęściej i to się przydaje w Chersoniu, tylko z innego powodu, dlatego że są miny rozrzucane z dronów też, po trawnikach, po ulicach, tak, i po prostu jak się idzie, to trzeba patrzeć pod nogi, nie wolno nadepnąć na jakieś śmieci, coś, co wygląda jak śmieć, czy kopnąć, tak, czy cokolwiek zrobić, bo może to być mina. Więc jesteśmy tam i są dalej też ludzie, są kościoły, które troszczą się o ludzi w tych najbardziej narażonych dzielnicach, chociaż już teraz prawie każda dzielnica jest narażona na ataki dronów i coraz jakby głębiej, dalej w miasto się to wszystko przesuwa. Prawie nie ma bezpiecznych miejsc, w których nic się nie dzieje. Więc jesteśmy tam jako kościół. Jesteśmy w Indonezji, jesteśmy jako kościół właśnie tam na Ukrainie i chcemy ludzi zachęcać tak jak możemy i tak jak potrafimy. Oczywiście nie jesteśmy jakimś wielkim kościołem, który bardzo dużo może, ale to co możemy, chcemy robić. Być może będziemy mieli szansę wysłać naszą matkę Izę do Afryki i też w którymś momencie Iza pewnie o tym opowie, żeby być błogosławieństwem też właśnie tam w Afryce i chcielibyśmy w jakiś sposób w tym wszystkim mieć udział. Chciałbym, żebyśmy byli takim kościołem ruchomym i tak jak wspomniałem, nie wszędzie pójdziemy my, nie wszędzie każdy z nas może dotrzeć, ale to, co dociera, to jest, wiecie, nasza modlitwa nie zna granic. I w takim, nie przeduchawiając, ale w duchowy sposób możemy docierać aż po krańce ziemi, modląc się właśnie o te różne grupy i narody. I tak trochę próbujemy wprowadzić ten zwyczaj wyświetlania jakiegoś narodu podczas modlitwy i modlenia. Parę razy to robiliśmy. Mam nadzieję, że jakoś tam ja się postaram pamiętać, żeby o tym przypominać, żebyśmy właśnie o te małe narody, o te małe grupy ludzi mogli się modlić, bo modlitwa idzie nawet tam, gdzie ty pójść nie możesz. Natomiast modlitwa również wymaga trochę poświęcenia, mówiąc tak szczerze. Wszystko wymaga poświęcenia, wymaga jakiejś ofiarności od nas, wymaga pewnej dyscypliny, ale jest sposobem na to, żeby być właśnie tym kościołem ruchomym. Kościół musi być ruchomy. I wiecie, czasami to czynienie uczniami wcale nie jest skomplikowane. Jeszcze wrócę do tej myśli, że czasami może boimy się tego, co mielibyśmy ludzi uczyć, ale czasami to nie jest trudne. Ja pamiętam, kiedy najprostsze takie, wiecie, lekcje, kiedyś mieliśmy taką sytuację, że byliśmy w Jakucji i dotarliśmy do takiej wioski, do której dosłownie jechało się dobę. To było 600 kilometrów, w sumie niedaleko, ale te 600 kilometrów zajęło nam dobę, żeby dojechać. To był taki dojazd, wiecie, przez góry, po rzece zamarzniętej, tam w różnych dziwnych takich miejscach. I dotarliśmy do takiej małej wioseczki w lesie, gdzie też wiedzieliśmy, że jest jedna kobieta, która kiedyś wyjechała do miasta, poszła do kościoła, została tam jakby, nawróciła się, została chrześcijanką, po parodniowym dosłownie pobycie w mieście, w kościele, wróciła do siebie do wsi i zaczęła tam opowiadać o Panu Jezusie i jeszcze kilka kobiet się nawróciło i wiedzieliśmy, że one tam w tej wsi są. Nie wiadomo za bardzo, co tam się dzieje, ale tam na pewno są jakieś wierzące osoby, więc do nich jechaliśmy. Ja pamiętam, że dojechaliśmy do tej wsi z różnymi przygodami, też nie bez szczegółów, ale wchodzimy do tego domu, gdzie ci chrześcijanie się zbierają i właśnie byłem ja, taki jeszcze jeden chłopak i jeszcze dwie kobiety z nami we czwórkę i wchodzimy do tego domu i tam siedzi taka grupka, wiecie, sześciu kobiet i stajemy w drzwiach i one nagle tak się patrzą, ale patrzą się na mnie i na tego chłopaka i tak, wiecie, tak intensywnie się na nas patrzą. I aż tak się dziwnie zrobiło, nie? Jakby o co chodzi, co jest z nami, wiesz, jak ktoś się patrzy, jakby coś z twoim wyglądem było nie w porządku, nie? No i się okazało, że one tam właśnie już od paru miesięcy się spotykały i ponieważ nawróciły się same te kobiety, to one tak sobie stworzyły takie przekonanie, że chrześcijaństwo nie jest dla mężczyzn. Że Pan Bóg tylko kobiety jakby wybiera, czy tak jakoś powołuje i chrześcijanie to same kobiety. Po prostu, no sorry, ale dla mężczyzn nie ma żadnej nadziei, nie? No i my jak stanęliśmy w tych drzwiach i one wiedziały, że przyjeżdżają chrześcijanie, to żeśmy zaburzyli ich teologię totalnie, nie? Jakby nagle się okazało, że są wierzący mężczyźni i one się bardzo zdziwiły tym. Ale jednocześnie później to była dla nich taka lekcja, że jest nadzieja dla ich mężów, synów, bo one już jakby tak odpuściły na zasadzie, no trudno, my poznałyśmy Pana Boga, a im nie pisane będzie, nie? A tutaj nagle się okazało, że nie. Więc samą obecnością można głosić pewną teologię, nie wiem jak to nazwać, pewne kazanie, nie? Również w tej wiosce pamiętam, że siedzieliśmy i ponieważ ta kobieta, która tam przyjechała, ona była w rosyjskim kościele w mieście, no to ona też jak wróciła, to wszystko robiła tak jak w kościele, więc one zakładały tam swoje białe bluzki, przychodziły, przywiozła śpiewnik takich pieśni chrześcijańskich, rosyjskich, no i co się tam uczyła śpiewać z tego śpiewnika. I to były wszystko ewenki, taki mały naród właśnie na Syberii, więc otwierały ten śpiewnik i próbowały te hymny takie baptystyczne śpiewać, jakąś tam coś, Biblię przeczytać, nie, ale i wszystko po rosyjsku, no bo tak wszystko jak było w kościele, jak ona zapamiętała, że było na spotkaniu w kościele, to ona myślała, no, że to jest jedyny słuszny sposób, żeby tak powinno być, inaczej być nie może, nie? I pamiętam, że właśnie siedzieliśmy tam i one tam właśnie śpiewały, coś tam się modliły i tak do jednej z nich mówię, a czemu się modlicie po rosyjsku? Czemu się nie modlisz we własnym języku? One mówią po ewencku. I ona tak na mnie spojrzała, wiecie, jakbym jakąś taką herezję przywiózł, taki podejrzany wzrok i nic nie powiedziała, nie? I rozeszliśmy się tego dnia. I następnego dnia znowu się spotkaliśmy i ona tak usiadła koło mnie i mówi, wiesz co, wczoraj jak wróciłam do domu, to pomodliłam się w swoim własnym języku. I mówi, wiesz co, inaczej się już modlić nie będę. Proste, proste rzeczy, które wielu z tych ludzi potrzebuje. My czasami musimy zrozumieć Księgę Objawienia, ale niektórzy po prostu potrzebują takich naprawdę prostych rzeczy, które samą obecnością można dać. Więc Kościół, który jest ruchomy. Kochani, kolejną rzeczą ważną w tej misji to jest Kościół. Zacznijmy od tego, że Kościół w niebezpieczeństwie. Znowu w Ewangelii Mateusza Pan Jezus, kiedy posłał swoich uczniów w 10 rozdziale i 16 wersecie, posyła swoich uczniów z taką próbną misją. Jeszcze jest z nimi na ziemi, ale mówi: idźcie do wiosek Izraela, nie idźcie do pogan na razie, nie idźcie na razie do Samarytan, idźcie tylko do tych Izraelitów i tam głoście dobrą nowinę, mówcie o Ewangelii, mówcie, że Bóg jakby nawiedzi swój naród, tak, i niech znakami tego będzie to, że będziecie tam uzdrawiać i modlić się o ludzi i tak dalej. I mówi do nich: oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie więc czujni jak węże i łagodni jak gołębie. I choć była to taka prawda związana z tą ich misją, ale czasami wydaje nam się, że jest to również prawda taka bardziej uniwersalna. Kiedy jedziemy gdzieś na misję, jesteśmy czasami, możemy czuć się jak owce, które idą między wilki, i ja nie jestem pasterzem, w sensie takim owcami się nigdy nie zajmowałem, oprócz metaforycznie byciem pastorem kościoła, ale takim pasterzem z owcami nie, ale umiem sobie wyobrazić, że posłanie owiec między wilki nie jest dobrą nowiną dla owiec. Nie, nie jest to raczej jakby optymistyczna myśl taka, że no to posyłam was między wilki, nie? Raczej jest to takie, czy pozornie, znaczy znowu, no gdyby w takiej naturalnej sytuacji pasterz posłał owce między wilki, to wszyscy by go, to już więcej by pasterzem pewnie nie był, nie tylko dlatego, że wszystkie owce by stracił, ale też pewnie nikt więcej nigdy by mu owiec nie powierzył w takim sensie. Ale jeżeli pomyślimy o tym i musimy się nad tym zastanowić trochę, ale w Biblii jest coś takiego, wiecie, ktoś to kiedyś tak mądrze nazwał, takie mądre będzie słowo, hermeneutyka karnawału. Wiecie, karnawał w średniowieczu to był taki czas, kiedy wszyscy zamieniali się miejscami. Królowie stawali się błaznami, błaznowie królami, ludzie robili się równi, poprzebierani na ulicach, pomimo tego, że na co dzień byli hierarchicznym społeczeństwem, wiadomo było, kto jest kim, to w karnawał zasady się zmieniały, odwracały się na drugą stronę, tak? Nagle na te kilka dni takiej zabawy wszystko zamieniało się jakby miejscami. I w Biblii jest coś takiego właśnie znowu, że mówiąc o jednych rzeczach, czy patrząc na nie, musimy widzieć tą drugą stronę, że one nie mówią dosłownie o tym, o czym mówią, czyli krzyż, mówimy o krzyżu, taka najbardziej podstawowa zasada, narzędzie tortur, ale w Biblii to jest miejsce wywyższenia, tak, Chrystusa, pomimo tego, że w realnym życiu było narzędziem tortur. I wiele jest takich rzeczy, które należy patrzeć od drugiej strony. I dlaczego o tym mówię, kiedy mówię o tym wersecie? Dlatego, że ten werset, tak szczerze mówiąc, czy nie mówi o tym, że Kościół jest w niebezpieczeństwie, ale wręcz przeciwnie. On mówi o tym, że Kościół jest niebezpieczny. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na to we właściwy sposób, to Pan Jezus posyła owce między wilki, ale to wilki mają się bać. To nie owce mają się bać, tylko wilki mają się bać, bo to wilki staną się owcami na skutek tego, co się wydarzy, a nie owce zostają, nie owce zamieniają się w wilki, tylko wilki zamieniają się w owce. Jeżeli Kościół idzie i robi to, do czego jest powołany. Tak, takim przykładem jest apostoł Paweł, który wyraźnie mówi o sobie, że z prześladowcy, z tego wilka, który mordował, prześladował chrześcijan, był świadkiem przy zabijaniu pierwszego męczennika Szczepana, tak, mówi o tym, że złożono szaty u jego stóp, co oznacza, że on był takim sędzią i ci świadkowie, którzy to robili, właśnie ci świadkowie świadczący przeciwko temu, kogo zabijano, składali szaty u kogoś, kto dawał autorytet temu, co się działo. Więc Paweł właśnie z takiego wilka dosłownie stał się, można powiedzieć, owcą. Tak? Stał się te doświadczenia przemieniły go z wilka w owce. I tak jak mówię, w tym sensie, kiedy owce idą między wilki, w tym, tak jak to mówi Pan Jezus, to wilki powinny się bać, a nie owce. Co nie oznacza, że owcom wszystko się zawsze uda i wyjdą z tego cało. Tak? Paweł też, no właśnie, Szczepan musiał umrzeć po to, żeby Paweł mógł w odpowiednim momencie powiedzieć: tak, byłem jednym z jego zabójców i to przemieniło moje życie ostatecznie. I oczywiście spotkanie z Chrystusem w drodze do Damaszku, ale jak widzimy z tych jego wspomnień, to miało dla niego również znaczenie, że był prześladowcą Kościoła, że to pobudzało go później do tego, żeby być tym, kim się stał. Tak? Ta pamięć o tym, kim był wcześniej. Więc Kościół ma być niebezpieczny właśnie w taki sposób. Ma być owcami, które są posłane między wilki, mają być czujne jak węże i łagodne jak gołębie, ale są tam po to, żeby to wilki straciły swoje życie, a nie znowu zmieniły swoje życie, może lepiej powiedzieć, a nie po to, żeby owce je straciły, choć w procesie być może jedno i drugie się dzieje i nawet powinno się dziać. Nie na darmo gdzieś pierwszy Kościół miał takie, któryś z ojców Kościoła, nie pamiętam w tej chwili który, ale ukuł takie stwierdzenie, że krew męczenników jest ziarnem, z którego wyrasta Kościół. Tak? I tam, gdzie Kościół jest prześladowany, tam właśnie często Ewangelia zbiera swoje szczególne żniwo. Więc Kościół ma być ruchomy, Kościół ma być niebezpieczny. Kościół ma zmieniać rzeczywistość, a nie rzeczywistość ma zmieniać Kościół. I myślę, że często o tym zapominamy, często gdzieś mamy jakąś taką mentalność przetrwania. Dotrwajmy do tego momentu, aż Pan Jezus wróci i jak damy radę, to już będzie sukces i jakoś to będzie, ale jakby nie to jest celem Kościoła, ale ofiarna miłość, która jest gotowa na ofiarę, czego oczywiście przykładem jest również Pan Jezus. I w końcu Kościół jest Kościołem, który ma właśnie oddzielać i posyłać te owce, które mają iść. I przenosząc się do Dziejów Apostolskich, 13 rozdziału, pamiętacie, w Antiochii, w kościele, czytamy o tym, że kiedy Kościół, jego przywódcy, prorocy, nauczyciele i cała ich lista jest wymieniona, jest napisane, kiedy pełnili służbę Panu i pościli, to Duch Święty powiedział: wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie wyprawili, posłali ich właśnie w taki sposób. Więc Kościół też ma być miejscem właśnie słuchania tego, co Bóg mówi. I tutaj jest ten nawiązanie do tego naszego elementu modlitwy. Bez modlitwy nie będziemy jak dzieci we mgle. Będziemy chodzić i nie będziemy wiedzieli, dokąd idziemy. I w modlitwie Bóg mówi do nas, kogo mamy, do czego mamy oddzielić i powołać i posłać. Więc Kościół powinien być miejscem, które właśnie sprawując służbę Bogu odbiera czy słyszy właśnie to, do czego jest powołany, do jakichś konkretnych dzieł i miejsc, dlatego też, że oczywiście potrzeb i miejsc na świecie jest mnóstwo. Te macki, które mamy, jak już wspomniałem, tak metaforycznie są ograniczone z jednej strony i nie mamy jakichś takich uniwersalnych możliwości, przynajmniej na razie, ale musimy właśnie, mając te, które mamy, musimy wiedzieć, jak i których mamy i do czego użyć i w których miejscach na świecie działać. I Kościół ma być miejscem przygotowania ludzi właśnie do tej służby. List do Efezjan, tak trochę poskaczę dzisiaj po wersetach, 4 rozdział, 11, od 11 wersetu, mówi, że Bóg uczynił jednych apostołami, innych prorokami, jeszcze innych głosicielami dobrej nowiny, innych pasterzami i nauczycielami, aby uzdolnić świętych do wykonywania dzieła służby, do budowania ciała Chrystusa. Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości wynikającej z pełni Chrystusa. Więc Bóg powołuje nas, też Kościół, ale też pewne, nazwijmy to właśnie tych przywódców w Kościele, tak jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, tam byli prorokami i nauczycielami, była pewna grupa ludzi, która usłyszała właśnie od Ducha Świętego, kogo, do czego mają posłać. I ten werset mówi o tym, że właśnie Bóg ustanawia nas, niektórych w Kościele, do pewnych urzędów, można by powiedzieć. Ale po co? Po to, żeby przygotować cały Kościół do tego dzieła posługiwania, bo jest to dzieło nas wszystkich. To nie jest dzieło tylko apostołów, choć Pan Bóg niektórych uczynił apostołami, to nie jest dzieło tylko proroków, choć niektórych Pan Bóg uczynił prorokami, czy nie jest to dzieło głosicieli dobrej nowiny jedynie, ale właśnie wręcz ci są powołani do tego, kim są, aby uzdolnić wszystkich świętych, aby uzdolnić innych czy nas wszystkich do tego, do czego jesteśmy powołani, o czym też mówiłem ostatnio. Odkrycie naszego powołania, nasze zrozumienie, do czego Bóg nas chce użyć, jest kluczowe w tej kwestii. I tak jak wtedy chyba też wspominałem, idealny Kościół to nie jest Kościół, w którym jest świetna jakaś muzyka profesjonalna, to nie jest Kościół, który ma jakąś piękną salę czy budynek, który sobie wybudował, to nie jest Kościół, który ma na koncie nie wiadomo ile pieniędzy, tak? To nie jest Kościół, który ma jakiegoś pastora, takiego wybitnego, wybitną osobowość, o której, która właśnie gdzieś tam, jak to się potocznie mówi, bryluje w okolicy, ale idealny Kościół to jest Kościół, w którym każdy zna swoje powołanie, w którym każdy odkrył to, do czego Bóg go powołał i do czego ma się przygotować, i do czego, jaką pracę ma wykonywać, cokolwiek by to było, bo tak jak mówię, nie każdy z nas pojedzie w nie wiadomo jakie części świata, ale niektórzy z nas powinni się modlić, niektórzy z nas powinni służyć innymi darami, czy darem służenia nawet sobie nawzajem, tak? Jest to jeden z darów, usługiwanie sobie nawzajem, czy każdym innym darem, umiejętnością i miejscem, w którym jesteśmy. Ale musimy mieć jasność i przekonanie, do czego Bóg chce Ciebie użyć. W Twojej pracy, w Twoim domu, w Twoim sąsiedztwie, w Twoim zborze, tak jak tu siedzimy. I to odkrycie jest tak naprawdę odpowiedzialnością każdego z nas, każdego z Was. Tak mówiąc o Kościele, każdego z nas. A mówiąc trochę o takim przywództwie, to każdego z Was. A jako przywódcy, jako pastorzy, apostołowie i tak dalej, my jesteśmy tu po to, żeby przygotować każdego do tego dzieła. Kiedy je znasz, kiedy wiesz, do czego Bóg chce Cię użyć, to naszym zadaniem, zadaniem tych, którzy prowadzą Kościół, jest przygotować każdego w praktyczny i dobry sposób do tego dzieła. I na koniec taką mam zagadkę. Czy wiecie, skąd pochodzi słowo msza? Z łaciny, tak, z łaciny. A jeszcze raz? Missio, tak, zgadza się, tak, mis... Spotkanie Kościoła kończyło się takimi słowami w łacińskiej liturgii ite missa est. I stąd się wzięło nazwanie od tego misa msza. I oznacza ono idźcie, jesteście posłani. Idźcie, jesteście posłani. Niestety w naszym polskim kościele tradycyjnym nigdy nie słyszałem tego. To wspólne spotkanie, tą mszę z reguły kończyło idźcie, ofiara spełniona, albo idźcie w pokoju Chrystusa, co brzmi może dobrze, ale kompletnie nie oddaje właśnie tego, czym ktoś to tłumaczył z łaciny najwyraźniej na polski, ale nie był zbyt dobrym tłumaczem, albo wręcz przeciwnie, był świetnym tłumaczem i wiedział, że to trzeba skontekstualizować, jak to się ładnie mówi, i sprzedać po polsku inaczej, tak żeby było łatwiejsze do zaakceptowania dla ludzi. Dlatego zamiast idźcie, jesteście posłani, co faktycznie myślę, że w wielu kościołach jest jakimś abstrakcyjnie niezrozumiałym byłoby pojęciem, to przerobiono to na idźcie, ofiara spełniona, albo idźcie w pokoju Chrystusa, tak, co też jest ładnymi słowami. Z tą ofiarą to już różnie, ale idźcie w pokoju Chrystusa jest okej. Ale tak naprawdę te słowa oznaczały idźcie, jesteście posłani. Więc Kościół z założenia zbiera się po to, żeby zachęcić się nawzajem do tego, żeby być posłanymi, żeby wrócić do tego świata, który nas otacza, w którym żyjemy na co dzień, bo nie mieszkamy w budynku kościelnym ze sobą nawzajem, może i dobrze, bo byśmy się pewnie pozabijali szybko, ale gdzieś tam jesteśmy, a tu się spotykamy, żeby się zachęcić, żeby się modlić, żeby śpiewać, żeby rozważać właśnie Boże Słowo, myśleć o tym, do czego nas zachęca, ale po to, żeby stąd wyjść. Nie po to, żeby się tu zgromadzić. Czasami są też takie tendencje kościelne, żeby zgromadzić wszystkich do kupy i tu być i tu nam będzie fajnie i dobrze, tak? Mamy te tendencje Piotra, Panie Jezu, tu tak miło jest, postawmy tu różne budynki, zbudujmy jakieś miasto, kolejne miasto słońca, gdzie się tu wszyscy zgromadzimy. Ale tak naprawdę jakby duch Biblii jest w czym innym, jest w posłaniu, jest w tym, żeby Kościół był ruchomy, żeby Kościół się przemieszczał, żeby Kościół był niebezpieczny, żeby te owce były niebezpieczne dla tego świata, który nas oddala, a tu jesteśmy po to, żeby się podzielić, jakby to źle nie brzmiało. My się dzielimy często, aczkolwiek nie w takim sensie, w jakim powinniśmy się dzielić. Tak? Mamy się być Kościołem, który oddziela ludzi do służby i posyła ich dalej, a nie który dzieli się, bo się nie możemy zgodzić w takiej czy w innej kwestii, albo o coś tam się pokłócimy, albo czegoś nie możemy podzielić, albo nie potrafimy się zgodzić w jakiejś temacie. I to nie jest to właściwe dzielenie. Tak? Kościół właściwie dzielący się, oddzielający, to jest ten, który rozpoznaje powołania, dary i posyła i później wspiera, wzmacnia jest przedłużeniem tego, czy jest tą bazą, z której właśnie te nasze metaforyczne macki docierają do przeróżnych miejsc. Więc kochani, chciałbym taką przekorną myślą zakończyć, że jako Kościół powinniśmy odprawiać więcej mszy niż nabożeństw. Powinniśmy odprawiać mszę, posyłać, a nie tutaj się nabożeństwować ze sobą razem albo powinniśmy na tyle się nabożeństwować, na ile to nas wzmacnia do tego, żeby stąd wyjść i być właśnie tym światłem Chrystusa posłanym i niebezpiecznym oddzielonym do tego dzieła, do którego Bóg nas powołał. Więc takim akcentem kończę tą całą ten cykl i tak jak rozpoczynałem, w tym wszystkim są ważne te trzy rzeczy. Społeczność, modlitwa i misja. I one napędzają jedne drugie. Modlitwa nas z jednej strony wzmacnia, z drugiej strony nadaje kierunek, odbieramy dzięki niej właśnie to Boże, czy to posłanie od Ducha Świętego. Społeczność też wzmacnia nas i zachęca i sprawia, że kiedy modlimy się razem, to wyraźniej słyszymy też, co Bóg do nas mówi i myślę, że Bóg przemawia do społeczności. Czasami właśnie myślimy o takim bardziej indywidualnym przemawianiu, a potem się kłócimy, bo mi Pan powiedział to, a Tobie powiedział inaczej, a Jemu powiedział jeszcze inaczej, podczas gdy myślę, że Duch przemawia do społeczności i w społeczności rozeznajemy, co On do nas mówi. Dlatego też ta nasza społeczna modlitwa jest ważna, z której wynika dalej misja. Więc modlę się i mam nadzieję, że takim kościołem możemy być. Amen.